Good morning, good afternoon, ladies and gentlemen. Please take your seats because we would like to invite Prime Minister Buzek
z prośbą o wygłoszenie takiego wprowadzenia do naszej dyskusji na temat Unii Europejskiej. Zapraszam, panie premierze.
Our next session. Over to you, Prime Minister.
Dzień dobry państwu.
Good afternoon, ladies and gentlemen.
Kłaniam się wszystkim bardzo serdecznie. Wiosenne EFNI, temat bardzo aktualny. Ja, proszę państwa, jestem w trudnej sytuacji, dlatego że poprzedni panel w gruncie rzeczy był świetnym przygotowaniem do tego, co będziemy mieli w obecnym panelu. Trudno właściwie przebić wypowiedzi dyskutantów. Słuchaliśmy ich wszyscy zapartym tchem. Ja może wobec tego powiem o paru sprawach, które mogą być ważne w dyskusji następnych panelistów, bo zestaw tu jest też absolutnie świetny i nie chciałbym się absolutnie wymądrzać i mówić na tematy, o które oni będą pytani. To może powiem parę takich rzeczy, które mogą być pomocne przy odpowiedziach i dyskusji. Po pierwsze, chciałbym wrócić do tego, co napisał Francis Fukuyama prawie 40 lat temu. Koniec historii. Wycofywał się z tego wielokrotnie, także w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, gdy dostawał doktorat honoris causa w zeszłym roku, ale jednak chciałbym poważnie potraktować tytuł jego pracy i pokazać, że niezwykle trafnie, choć zupełnie niezgodne z intencjami autora, określa on to, co dzieje się ze światem dzisiaj. Możemy powiedzieć, że w wielu sensach i na wielu polach mamy do czynienia z końcem historii, z końcem świata, który znamy. To nie tylko sposób rozumienia pewnych prawidłowości, które dzieją się w przestrzeni. Jak pamiętamy, Fukuyama wieszczył koniec historii, bo demokracja liberalna zwyciężyła wszystkie inne porządki i nie ma już co w gruncie rzeczy naprawiać. To jest dzisiaj koniec pewnego sposobu rozumienia i uprawiania polityki, czy także ekonomii. Ale chodzi jeszcze o coś głębszego, mianowicie o koniec pewnego paradygmatu kulturowego, który był związany przynajmniej z naszą częścią świata, świata zachodniego, z którego wynikało, jakie są podstawowe prawidła związane z elementarną uczciwością tego, co robimy w przestrzeni publicznej. To nie był idealny czas. Wiemy, że często naciągaliśmy niektóre sytuacje i nie wszyscy byli traktowani równo, ale jednak system wartości był jasny. Dzisiaj można powiedzieć, Węgrzy wybrali liberalną demokrację. Tak sądzimy, chociaż nie wszystko wiadomo o tym, kto będzie Węgrami przewodził przez następne 4 lata. Niektóre rzeczy dopiero okażą się, jak są aktualne do naszego starego świata. Bo ten stary świat dla nas w dużym stopniu się skończył. W wielu miejscach demokracja liberalna zaczyna być raczej wspomnieniem, a nie celem myślenia i postawy moralnej. Świat faktów, dokonań, świat techniki oderwał się od świata wartości, tak jak nauki przyrodnicze w dużym stopniu oderwały się od humanistyki. Proszę państwa, to jest trudna sytuacja. Ja sam jestem inżynierem. Zajmowałem się sprawami technicznymi, innowacjami, ale sam doceniam to, że dzisiaj zainteresowania światem techniki, innowacji, o tym będzie bardzo dużo na naszym forum wiosennym o innowacjach, o nowoczesnych metodach. W czasie dyskusji chwilę temu też było o tym bardzo wiele. Trzeba to wdrożyć, odpowiednio pielęgnować, nie usztywniać systemu. Ja zajmuję się tym, mogę powiedzieć, od dobrych 20 lat, jeśli chodzi o nasz kraj. Próbuję się zajmować. I muszę przyznać z wielką skruchą, że nie mam jakiejś satysfakcji dzisiaj, że coś się naprawdę zmieniło i coś ruszyło do przodu. A więc to jest wielki problem i on się wiąże także z odpowiedzialnością nauk humanistycznych albo odpowiedzialnością techników, innowatorów za stosowanie wszystkich zdobyczy techniki w taki sposób, abyśmy mogli świadomie powiedzieć, że używamy ich uczciwie. Jest to bardzo trudne. W każdej dziedzinie widzimy zagrożenia. Również w sprawach związanych ze sztuczną inteligencją. Ale chciałbym szybko pójść do przodu. To jest jeden problem, który mamy dzisiaj. Drugi problem to jest na pewno, nazwałbym to z kolei efektem motyla, chociaż zbrojne napaść czy agresja na Iran uzasadniona czy nieuzasadniona. To jest zupełnie inna kwestia. To na pewno nie jest efekt delikatnych skrzydeł motyla. Tym niemniej takie zdarzenie ma wpływ na wszystkich w naszej rzeczywistości, na naszej kuli ziemskiej. Zaczęło się oczywiście od ropy, potem kwestia transportu morskiego, bezpieczeństwa, ubezpieczenia, trasy logistyczne, zmiana, potem lotnictwo, wszystkie konsekwencje tego, że nie potrafimy się poruszać po świecie tak, jak się poruszaliśmy dotąd, a najgorsze są skutki drugiego rzędu, a nie pierwszego rzędu. Totalna niepewność i nieprzewidywalność. Firmy wstrzymują inwestycje, banki zaostrzają warunki finansowania, państwa zwiększają wydatki na bezpieczeństwo kosztem rozwoju. To wszystko się dzieje i to wszystko jest bardzo związane z tym, o czym mówi EFNI, bo wprawdzie mówimy o nowych ideach, o ideach dla w zasadzie Unii Europejskiej, bo chodzi o europejskie forum nowych idei. Zaczynaliśmy to w 2011 roku i wtedy było jasne, jaki jest cel Polski, jak Polska się osadziła w Unii Europejskiej, jak bardzo zależy nam na tym, żeby Polska również istniała w ramach Unii. Te drugiego rzędu skutki, ta niepewność, nieprzewidywalność ma dramatyczne znaczenie. Oczywiście wpływa to na system finansowy. Nie chcę mówić takich szczegółów, bo one zresztą były świetnie omówione przez poprzednią godzinę. Jeszcze chciałem zdefiniować może bliżej taki termin, który istnieje już dzisiaj w nomenklaturze Unii Europejskiej i on się nazywa odporność. Jak czytamy dokumenty Unii Europejskiej od kilku lat, to odporność jest na każdym miejscu. Były powody do tego, wiadomo, że pandemia COVID-19 spowodowała załamanie łańcuchów dostaw, brak półprzewodników doprowadził do przestoju w przemyśle motoryzacyjnym. Europa bardzo to odczuła, była kwestia oczywiście lekarstw, kwestia również zdobycia odpowiedniej ilości zastrzyków przeciwko COVID-owi i tak dalej, i tak dalej. Równocześnie wojna w Ukrainie, właściwie napaść zdradziecka Rosji na Ukrainę, tak powinniśmy to za każdym razem nazywać, również spowodował dramatyczne zaburzenia na rynku, zwłaszcza europejskim, ze względu na to, że mamy najdroższą na świecie energię. To jest skutek tej napaści. I to są wszystko powody, żeby powiedzieć, nie było tu niczego innego oprócz przerwania łańcuchów dostaw, czyli czegoś, co stworzyła nam globalizacja, a co nagle padło. Już nie istnieje, nie ma pewności. Najważniejsze pytanie nie brzmi, jak szybko rośniemy, tylko czy jesteśmy w stanie funkcjonować w świecie permanentnej niepewności. To jest pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, jak można w wielu wymiarach, nie tylko w wymiarze gospodarczym, każdy inny wymiar jest również ważny, a konflikty regionalne mają globalne konsekwencje. Idziemy szybko do przodu, bo Europa to już zaczyna rozumieć i o odporności mówi na każdym kroku. Była szczegółowo przed chwilą omawiana sprawa Węgier. To rzeczywiście jest kamień milowy w kierunku obrony pewnego systemu, w który nadal wierzymy, chociaż widzimy, że się skończył. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Nie wszystko wiemy, nie wszystko możemy dzisiaj zgadnąć, ale konsekwencje tego, że Węgry były inne niż pozostałych 26 krajów Unii Europejskiej, były bardzo poważne. Kwestia sankcji, kwestia dostarczania pomocy dla Ukrainy albo dostarczania pomocy dla tych krajów, które pomagają Ukrainie. A więc mieliśmy tutaj do czynienia z wielkimi zagrożeniami. System się przebudowuje. Najlepszy dowód, że zaczynamy dogadywać się z państwami Zatoki. I on jest cały czas w fazie rozbudowania. Proszę pamiętać, że to przebudowanie systemu, to może jeszcze zdefiniuję, kończąc już wystąpienie, to oznacza budowanie tego, w co deklaratywnie wierzymy, zamiast czekać na przywrócenie starego porządku. Budujemy to, co deklaratywnie wierzymy, przez tworzenie instytucji, porozumień, które działają zgodnie z deklaracjami. Ale podstawą tego powinno być budowanie własnej gospodarki, własnej siły, własnej odporności. To powinien być obecnie priorytet każdego rządu. Chciałem powiedzieć, że Polska nie jest na straconej pozycji, jeśli chodzi o wpływ na Unię Europejską, bo pewnie w dużym stopniu dyskusja będzie tego dotyczyła w najbliższej przyszłości przed nami, bo Polska przestawiała debatę w Unii z pytania czy na pytanie jak. My zaproponowaliśmy bezpieczeństwo energetyczne i pewną ideę z tą związaną i powiedzieliśmy, jak to w warunkach unijnych realizować. Nie słuchano nas. Budowano Nord Stream 1, Nord Stream 2 wbrew protestom Polski. Podobnie, gdy tworzyliśmy Partnerstwo Wschodnie, to był dalekosiężny projekt i on chwycił. On przyniósł niezwykłe rezultaty, nie chcę ich wymieniać. Sama sytuacja, która jest dzisiaj na Ukrainie, relacje ukraińsko-polskie, ukraińsko-europejskie są na to najlepszą odpowiedź. Więc mamy realną sprawczość w zakresie budowania szerokich, nowych koalicji i w zakresie bezpieczeństwa i energii. To są kluczowe sprawy w Unii Europejskiej i my potrafimy na nie wpływać dzięki naszym doświadczeniom. Wschodnia flanka NATO, pomoc Ukrainie, była tu wspomniana wspaniała rzecz, którą Polska wywindowała bardzo wysoko w sytuacji międzynarodowej, to jest przyjęcie Ukraińców w roku 2022. To się działo coś niebywałego na wschodniej granicy. policji w całym kraju. O kiedyś przyjeżdżały prywatne taksówki ze Szczecina czy Zielonej Góry, woziły ludzi. W ogóle nikt nie pytał o wynagrodzenie. Wszyscy uważali, że to jest nasz święty obowiązek. To zostało zapamiętane. Mniej więcej w tej samej skali, jak zostało zapamiętane to, co robiliśmy od roku 1980, kiedy stworzyliśmy Solidarność, a potem doprowadziliśmy do zmiany porządku politycznego w naszej części Europy w 1989 roku, czyli 9 lat później. W gruncie rzeczy to, co robiliśmy w Solidarności, nasze poczucie odpowiedzialności, my opieraliśmy na tych samych zasadach jak teraz, bo nie można było wszystkiego napisać w programie. Ale my nie łamaliśmy swoich zasad. Nie kłamaliśmy. Mogliśmy o czymś nie napisać, albo napisać delikatnie, ale prawda, uczciwość w postępowaniu, w sprawach publicznych i sprawach światopoglądowych była naszą zasadą. I tę zasadę sformułował zresztą w czasie pierwszego zjazdu Solidarności ksiądz profesor Józef Tischner. Nosiła ona krótką nazwę Etyka Solidarności i dzisiaj w dużym stopniu możemy opierać nasze działania w ramach Unii Europejskiej i szerzej na tych właśnie zasadach. Dziękuję Państwu bardzo.
Czy mogę zaczynać? Rozumiem, że tak. Witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Kinga Grafa i zapraszam na kolejny panel naszego EFNI, panel europejski. Bardzo dziękuję Panie Premierze za ten znakomity wstęp i myślę, że inspirację do naszej rozmowy. Serdecznie witam panelistów. Chciałabym zaprosić panelistów na scenę. Profesor Danuta Hübner, ekonomistka, była komisarz Unii do spraw polityki regionalnej. Zapraszam, jest Pani Profesor Wice.
Please, if you could join us here.
Janusz Lewandowski, europoseł, były komisarz Unii do spraw budżetu i programowania finansowego. Prezes Witold Literacki, wiceprezes zarządu do spraw korporacyjnych Orlen S.A. Zapraszam serdecznie. Profesor Małgorzata Molendes-Dziech, Katedra Studiów Politycznych SDH oraz ekspertka Team Europe Direct Polska. Michał Szczerba, europoseł, zapraszam, panie pośle. I pan minister Konrad Szymański, były europoseł i były minister do spraw Unii Europejskiej. Bardzo serdecznie dziękuję panelistom za to, że zgodzili się wziąć udział w tej rozmowie, myślę, że niezwykle ważnej. Mam za sobą ponad 20 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Był to niewątpliwy okres modernizacji, rozwoju państwa gospodarczego, instytucjonalnego, właściwie we wszystkich obszarach. Jesteśmy dzisiaj 20. gospodarką świata, 6. gospodarką w Unii Europejskiej. Ale jak pan profesor Norman Davies zauważył, my nie zawsze, i to pokazuje nasza historia, potrafimy przekuć ten sukces, który osiągamy, w taki długotrwały sukces, w długotrwały efekt. Tego musimy się nauczyć i myślę, że tego musimy się uczyć w Unii Europejskiej. Niestety funkcjonujemy w trudnych warunkach. Wojny za naszą wschodnią granicą, napięcia geopolityczne, geopolityczne i kruszenie się tego porządku światowego, który zapewniał przez wiele dekad stabilizację. I w tym kontekście to pytanie centralne dzisiejszego panelu. Czy Polska potrafi budować realną pozycję w Europie? Jest tym ważniejsze i mam nadzieję, że dzisiaj ta nasza refleksja też się przyczyni do wzmocnienia naszej roli we wspólnocie. Czy jesteśmy uczestnikiem, czy jesteśmy współtwórcą procesów europejskich na miarę naszych możliwości? Czy bierzemy odpowiedzialność za wspólnotę? Czy tylko ją recenzujemy? Czy potrafimy budować spójną i wiarygodną narrację na temat Europy i naszego w niej miejsca? I ja chciałabym zacząć od diagnozy, w jakim miejscu jesteśmy. I chciałabym zapytać ministra Konrada Szymańskiego, ponieważ napisał pan taki, myślę, już słynny tekst o tym, że jesteśmy w tej chwili na drodze do polexitu, ponieważ pewne trendy, pewne symptomy, które są w Polsce widoczne, były widoczne wcześniej w Wielkiej Brytanii przed Brexitem. I chciałabym zapytać właśnie, skąd takie wnioski, co zrobić, żeby jednak do tego nie dopuścić i jak tworzyć taką uczciwą, ale w gruncie rzeczy pozytywną, budującą, pozytywistyczną narrację o Unii Europejskiej w Polsce. Panie ministrze.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i za przywołanie tekstu. Byłem trochę zaskoczony, przyznam. Do tej pory jestem zaskoczony, jaką reakcję wywołał. Jest to dowód na to, że dotknął jakiegoś nerwu, który mamy odsłonięty i jest on bardzo bolesny, pomimo że wydawałoby się, że to jest teza ekscentryczna w kraju, w którym wciąż mamy powierzchownie najwyższy poziom poparcia dla członkostwa. W moim przekonaniu sprawa faktycznie jest poważniejsza, niż to by wynikało z takiej potocznej diagnozy społecznej, ponieważ proces, o którym mówimy, zasadniczego rozejścia się z główną organizacją polityczną świata zachodniego, nie jest kwestią, którą można sprowadzić do konkurencji partyjnej albo takiej lub innej narracji politycznej ujętej w takim lub innym kostiumie ideologii czy filozofii politycznej. Projekt europejski przetrwa, jeżeli będzie miał, jeżeli będzie oferował przestrzeń dla większości, może nie wszystkich, ale dla większości nurtów opinii publicznej. I to się zmienia. I myślę, że ten podstawowy, ta gleba, na której się pojawia, w końcu bardzo trudny do odwrócenia, proces zniechęcenia, komplikacją Unii Europejskiej się rozgrywa na poziomie głębszym niż politycznym. Ten głębszy poziom wynika, jako pierwszy efekt daje to przekonanie, które faktycznie w Polsce jest. W różnych obszarach opinii publicznej on może być różnie definiowany, ale problem jest wspólny, czyli takie przekonanie, że Polska na Europę wpływu nie ma żadnego, że jesteśmy krajem, który jest tylko biorcą zasad, że jest krajem, który jest permanentnie pouczany, który jest w ogonie procesu europejskiego. To się bierze z retoryki politycznej, która w Polsce jest coraz bardziej toksyczna. Mówię to do wszystkich uczestników. Im głośniejszy uczestnik, tym bardziej do niego mówię. Rozumiem, że krótkoterminowe efekty są wspaniałe, ponieważ od czasu akcesji w Polsce rządzą zasadniczo dwie partie polityczne, więc trudno odmówić efektywności tej metody. Tylko że za każdym okrążeniem poziom społecznej podstawy dla naszego członkostwa w Unii, tej głębszej, nie politycznej, takiej deklaratywnej, ale głębszej podstawy maleje, ponieważ narasta w nas przekonanie, że my żadnego wpływu na nic nie mamy. A fakty są akurat odwrotne, ponieważ Polska nie tylko miała rację w sprawie Rosji, a dzisiaj ta racja przekłada się na bardzo konkretne działania. Jeszcze 5-7 lat temu to byłyby działania nie do pomyślenia. Unia Europejska stanęła na polskim stanowisku w sprawie Rosji, w sprawie Ukrainy, w skali, która była niewyobrażalna jeszcze stosunkowo niedawno. Ale nie tylko w tej sprawie mieliśmy rację. Mieliśmy rację w sprawie polityki energetycznej. Na naszych oczach bardzo trudny niestety, bo zejść z drzewa zawsze jest trudniej niż na nie wejść. Odbywa się proces rekalifikacji, kalibracji w tym obszarze. Mieliśmy rację mówiąc, że polityka klimatyczna musi mieć lepszą, bardziej sprawiedliwą dystrybucję kosztów. Mieliśmy rację, kiedy mówiliśmy, że rynek wspólnotowy wymaga dokończenia, a nie pętania w regulacji. Mieliśmy rację co do tego, że budżet Unii Europejskiej ma olbrzymią rolę i nie jest to gra o sumie zerowej, w której ktoś weźmie więcej, ktoś mniej, ale jest to gra, jeżeli dobre instrumenty na końcu tego budżetu dobierzemy. Jest to gra, na której wszyscy wygrywają, ponieważ konwergencja społeczno-gospodarcza to jest mantra, którą my powtarzamy od pierwszych dni naszej akcesji, nie tylko dlatego, że byliśmy największym beneficjentem tej zasady, jak mniemam, że w tej sprawie również mieliśmy rację. To, co dzisiaj się dzieje w Unii, czyli ta rekalibracja polityki energetycznej, klimatycznej, zagranicznej, większe zaangażowanie w obronność, prawda? Tutaj liczymy na trochę więcej odpowiedzi konkretniejszych, ale te wszystkie procesy to są procesy, z których my w kraju, tutaj w Polsce, jak tutaj wszyscy siedzimy, powinniśmy być bardzo zadowoleni, dumni powinniśmy być. Nie wiem, czy powinniśmy otwierać szampana, ale powinniśmy mieć poczucie podmiotowości, wpływu, racji, co by się przekładało naturalnie na poczucie zadomowienia w procesie europejskim. A nasza polaryzacja i toksyczna komunikacja polityczna przynosi nam efekt, w której my wzajemnie siebie pozbawiamy statusu. Wzajemnie skutecznie siebie wybijamy w tym procesie i opinia publiczna, która albo uczestniczy, albo przynajmniej jest widzem tego procesu, w sumie nam wierzy. O Polsce w Unii najgorsze zdanie mają sami Polacy. Wystarczy wyjechać za granicę, żeby w końcu usłyszeć słowo prawdy, czyli że to jest kraj, który odniósł mega sukces, ze względu na integrację, ale z uwagi również na rozsądne decyzje wewnętrzne, to trzeba dwóch części tego równania. To jest kraj, którego rola rośnie i to jest w końcu kraj, który miał rację. To prawda, ta racja nie zawsze się przebijała, ale taki jest świat. Tutaj chyba nie ma niczego nowego, prawda? Wszyscy mamy takie doświadczenia. Tym bardziej w takim tak bardzo skomplikowanej organizacji jak Unia Europejska. Więc krótko mówiąc, powinniśmy mieć poczucie dumy i sukcesu, a mamy poczucie chandry i kaca, ponieważ sami sobie wmówiliśmy, ponieważ sami zaczęliśmy na tym tle do siebie strzelać tak skutecznie, że się wystrzelaliśmy. A nasi oponenci, ja nie mówię, broń Boże, wrogowie, ale oponenci nasi są gdzieś indziej. To są ci, którzy proponują mały budżet, to są ci, którzy proponują, żeby sankcji było mniej. To są ci, którzy mówią, że rynek to nie jest taka bardzo ważna sprawa, bo mamy inne rzeczy do załatwienia, takie jak protekcjonizm narodowy, tu i tam. To nie są sprawy życia, śmierci może. No ale z tymi oponentami warto rozmawiać. I normalnie, pamiętam pierwsze lata członkostwa, które spędzałem w Parlamencie Europejskim w towarzystwie profesora Buzka, normalnie to było zupełnie oczywiste dla nas wtedy, prawda? Że oponenci są tam, a my działamy razem w słusznych sprawach, prawda? Nie egoistycznych, bo to był dobry projekt dla całej Unii. Dzisiaj doprowadziliśmy siebie do sytuacji, w której oponenci mają z nami spokój, bo my jesteśmy tak sobą zajęci, że skutecznie się wykańczamy, a opinia publiczna, idąc naszym tropem, zaczyna być zmęczona, zaczyna wierzyć w to, że Polska na Unii po prostu traci, że w gruncie rzeczy nikt tam nas nie szanuje, nie chce, nie słucha. To jest nonsensem. To jest podglebie, na którym tworzą się złe emocje i te złe emocje mogą nas zaprowadzić w nieznanie. Nikt niby tego nie chce, ale może się tak sprawy mogą się potoczyć, bo one są trochę poza kontrolą. Krótko mówiąc, w polaryzacyjnej grze, która przynosi wiele innych negatywnych skutków, byłoby warto wyłączyć kwestie zagraniczne i europejskie. Mówię to do wszystkich, ja nie adresuję tego do Michała, bo wszyscy jesteśmy tutaj winni. Nie chcę, żeby to tak było odebrane, bo normalnie w telewizji to tak wygląda, prawda, że zajmujemy się tym źdźbłem w cudzym oku, a nie belką we własnym. Panie Boże, wszyscy mamy źdźbła wokół. Byłoby dobrze, gdybyśmy to wyłączyli, ponieważ jak nie wyłączymy tego, to naprawdę odbliżamy sukces w postaci wyniszczenia społecznego podglebia integracji europejskiej w Polsce. Jak się tym cepem uderza długo, to cep się w końcu rozleci. I tego bym sobie nie życzył i Państwu też bym nie życzył, byłoby dobrze, gdybyśmy tutaj zrobili jakąś korektę na początek tutaj wspólnie.
Bardzo dziękuję. W polityce amerykańskiej po II wojnie światowej powstało coś takiego, co się nazywało żywotne centrum, the vital center. Termin ukuty przez historyka z Harvardu, Artura Schlesingera Juniora. I to rzeczywiście oznaczało, że pewne kwestie są wspólne dla wszystkich opcji i na te tematy się nie dyskutuje. Rzeczywiście warto, gdyby kwestie związane z naszym członkostwem, które jest bezspornie wielką wartością, wartością były rzeczywiście objęte w takim dobrym znaczeniu, takim parasolem ochronnym. Nie mówię, żeby nie kwestionować pewnych kwestii, ale żeby się umówić, że to jest dla Polski bardzo cenne. Pani profesor, zwracam się do profesor Danuty Hübner. Jak budować taką pozytywną narrację o Unii Europejskiej? Bo rzeczywiście przez lata myśleliśmy o Unii jako takiej skarbonce. Płynęły środki, dokonaliśmy ogromnego skoku cywilizacyjnego, modernizacji państwa. Natomiast teraz znajdujemy się w nieco innej fazie integracji i powinniśmy zacząć też trochę inaczej o tym mówić i brać większą odpowiedzialność za wspólnotę europejską. Jak to zrobić? Jak o tym opowiadać?
Ja myślę, że ten temat, tytuł właśnie tego naszego spotkania dzisiaj, jak dziś powinniśmy kreować tę narrację europejską, to mi się wydaje, że jest bardzo ważne, żeby widzieć, że ona musi ulegać zmianie, że kiedy wchodziliśmy do Unii, to na marginesie zawsze chcę wspomnieć, że byliśmy niezwykle dobrze przygotowani do tego naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Stąd ten pierwszy okres, tak mniej więcej 8 lat do 2015 roku, to był rzeczywiście bardzo dobry okres, w którym budowanie demokracji i cała nasza transformacja rynkowa i demokratyczna przeplatała się z naszym przygotowaniem do członkostwa w Unii Europejskiej i to, wydaje mi się, było, kryło się za tym rzeczywiście dobrą relacjami europejskimi w przypadku Polski i też nasza gotowość do wykorzystania tych takich najprostszych, na gołe oko widocznych korzyści, które członkostwo daje. Myśmy byli dobrze przygotowani także do polityki regionalnej. To był proces, który się w Polsce toczył przez lata, szykowanie tej gotowości regionalnej. Byliśmy zresztą jedynym krajem wtedy, który miał także program, którym bezpośrednio zarządzały wybrane, poniżej poziomu narodowego, wybrane samorządy. Więc to rzeczywiście Była taka sytuacja, kiedy ta pierwsza korzyść i ten cały entuzjazm, który się jednak wiązał z tym powszechnym ruszeniem, jakim było nasze wejście do Unii, to wszystko się przekładało i na pozytywne relacje, myślę, i polityczne, ale także pozytywny ogląd z punktu widzenia społeczeństwa, patrząc na nasze relacje europejskie. To wszystko wyglądało dobrze i to korzystanie, byliśmy wzorcem. Ja pamiętam Rumunów, którzy przychodzili do mnie w Brukseli, prosili, czy można im jakoś pomóc, żeby się tak nauczyć dobrze korzystać z tych wszystkich funduszy, jak to robiła Polska. Także dobre przygotowanie do tej pierwszej gotowości, ale ta pierwsza gotowość była rzeczywiście z nami. Natomiast potem czasy się zaczęły zmieniać. Zaczęły dla nas być ważne nie tylko transfery europejskie, które są, myślę, ważne do dzisiaj, ale zaczęliśmy sięgać do innych dźwigni rozwojowych, prawda? I wtedy się pojawiła kwestia rynku. I tutaj warto, słuchając poprzedniego panelu, warto przypominać wszystkim cały czas, że regulujemy w Europie, ponieważ budujemy rynek wewnętrzny, ponieważ budujemy jedność europejską i musimy zastąpić 27 regulacji narodowych, więc to wszystko to się stąd bierze, także to nie spada gdzieś z nieba z tego, że jest jakaś dziwna Komisja Europejska, która się budzi rano i sobie myśli, jak tu coś nowego uregulować, więc pamiętajmy o tym, skąd to się bierze. I wtedy myśmy też zaczęli być bardziej uważni na regulacje, bo zaczęliśmy sięgać do korzyści z rynku wewnętrznego, do korzyści z handlu międzynarodowego i europejskiego, także do różnych sektorowych polityk. I to, co bym chciała, może zanim powiem trochę o tej narracji, to jeszcze chciałabym tylko powiedzieć jedną rzecz, a mianowicie, że tak się jakoś składa, że ta narracja europejska w historii Polski, historii związanej z członkostwem w Unii Europejskiej, że ona jakoś silnie była powiązana też z losami naszej demokracji. Najpierw konstruowaliśmy demokrację, przygotowaliśmy się do członkostwa, mieliśmy też takie nadzieje, co wejście do Unii będzie oznaczało. A potem był okres destrukcji demokracji i to był też okres niszczenia relacji europejskich. Wtedy się po raz pierwszy słowo Polexit demokracji pojawiło. I potem w 1923 roku zaczęliśmy jakby tę demokrację reaktywować, próbować ją reaktywować. I to też się zaczęło wiązać z większą uważnością z naszej strony, jeżeli chodzi na to, co się dzieje w świecie, w Unii Europejskiej, jakich reakcji oczekujemy, jaka jest zbieżność naszych interesów z interesami europejskimi. Tutaj nie zdajemy zawsze tego testu, nie przechodzimy go pozytywnie. I to zaczęło oczywiście znowu rzutować na narrację. Wydaje się, że błędem naszej narracji to jest to, że czynimy ją za nią odpowiedzialną wyłącznie klasę polityczną, rządy polityków. Natomiast wydaje mi się, że tę narrację w dużo większym stopniu chcieliby budować obywatele naszego kraju, że jest absolutna gotowość do tego, żeby w kształtowaniu tej opowieści europejskiej i tego, jak korzystać z Unii Europejskiej, że gotowość społeczeństwa obywatelskiego jest z całą pewnością przeogromna. I nasza obecność w Unii Europejskiej, myślę, że jest, jednak nie przekłada się na reakcję, na narrację pozytywną. Proszę słuchać czy czytać jakiś pozytywny tytuł na temat Europy i Polski w Europie w jakichś mediach w Polsce. Nie sposób praktycznie znaleźć, szczególnie w mediach online'owych. Proszę zobaczyć, co mówimy o Unii Europejskiej, jak ją obwiniamy i za co ją obwiniamy. Nie dostrzegamy tych korzyści, które rzeczywiście istnieją. Odrywamy polski interes bardzo często od interesu europejskiego, w szczególności jeżeli dotyczy to rolnictwa. I to, co jest najdziwniejsze, myślę, to, że mówimy cały czas o Europie, bez względu na to, czy kto mówi, niestety, bardzo często sięgamy do takiej bardzo ekstremalnej prawicowej narracji w rozmowie o Unii Europejskiej, ale proszę rzeczywiście zwrócić uwagę, jak mówimy o Unii. Mówimy o Unii jako o czymś, co jest ciągle gdzieś tam na zewnątrz, jakimś miejscu, w którym właściwie to nas nie ma, w którym coś się dzieje, w którym ktoś podejmuje decyzje, które nas nie satysfakcjonują. To jest dla mnie zupełnie porażający stan naszej narracji na temat naszej narracji europejskiej, tak to nazwijmy. I w szczególności mnie osobiście wręcz razi to, kiedy politycy demokratyczni sięgają do języka ekstremalnej prawicy w sprawach europejskich. Przecież to nie jest przypadek, że pojawia się i że pan minister Szymański musi pisać artykuł, bo pojawia się kwestia znowu polexitu po paru latach ciszy. Za tym wszystkim kryje się rzeczywiście ten chaos konstytucyjny, który ciągle jest, ma jeszcze miejsce w naszym kraju, i za tym wszystkim kryje się właściwie wykorzystanie tej sytuacji politycznej do budowania niechęci do integracji europejskiej. To jest ogromne zadanie, z tym sobie nie poradzą politycy, do realizacji którego musimy wciągnąć społeczeństwo obywatelskie. Ja byłam w zeszłym tygodniu w Pradze na takim spotkaniu młodych liderów, gdzie też o tym, i też tam byli Polacy, rozmawialiśmy o tym. Oni bardzo, ludzie młodzi bardzo chcą, tak jak w 1923 roku przecież chcieli przywrócenia demokracji i przywrócenia naszych dobrych relacji europejskich. Tak samo w tej chwili są do tego gotowi, tylko musimy to robić rzeczywiście razem. I właściwie to tej narracji to można by bez końca, ale zacznijmy od tego, że zobaczymy, że właściwie Unia Europejska to jest to miejsce, gdzie my jesteśmy, to jest to miejsce, gdzie my mamy wpływ, to jest to miejsce, gdzie nasza gospodarka dostaje coraz to nowe bodźce, to jest też to miejsce, gdzie mamy duży wpływ, żeby nie powiedzieć pełny wpływ na to, jakie decyzje są podejmowane. To jest to też to miejsce, które nam daje poczucie w tej chwili stabilności, odporności, bezpieczeństwa w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje w świecie. I myślę, że dobry stosunek do Europy pozwoli nam także zyskać większe zaufanie w Europie. I w Europie musimy być też stabilni. Ten chaos w Polsce nie służy nam i nasza pozycja w Europie zależy od tego, czy potrafimy tam wnieść stabilność, przewidywalność, odpowiedzialność, że jeżeli zaczniemy robić jakieś zadania, to będziemy je kończyć. Nie zgadzam się z profesorem Buskiem. Nasza polityka sąsiedztwa podniosła klęskę. Białoruś jest jej przykładem. Nasza polityka rozszerzenia poniosła klęskę. Przykładem jest wojna, agresja na Ukrainę, więc Musimy też jako Polacy pomagać Europie, żeby doprowadzać do końca te cele najważniejsze, które służą pokojowi, współpracy i postępowi gospodarczemu, czy też lepszej jakości życia.
Bardzo dziękuję. To naprawdę ważny głos, że Unia to przecież my. Mamy swoich przedstawicieli w unijnych instytucjach, możemy wpływać na procesy legislacyjne. Nie zawsze to robimy, ale to już powinien być świadomy wybór. Ja bym chciała właśnie w tym duchu zapytać drugą panią profesor Małgosiu o rolę społeczeństwa obywatelskiego. Czy my jako Polska, ale właśnie społeczeństwo obywatelskie, przedstawiciele nauki, mamy taką spójną narrację o naszej roli w Europie i świadomość, jak kształtować taką naszą wiarygodność i soft power w Unii Europejskiej? Małgosiu.
Bardzo dziękuję za zaproszenie do dyskusji. Dziękuję też za właśnie wybranie takiego tematu do dyskusji. Chciałabym przypomnieć jednak, że przecież to nasze wejście do Unii Europejskiej też nie było takie oczywiste. My idealizujemy naszą historię i w tym też ten proces akcesji. Przypomnijmy, że w maju będziemy już czcili 22 lata bycia w Unii. Taki wiek dojrzały rządzi się swoimi prawami, do tego wrócę. Ale na sali widziałam, jest obecna pani profesor Lena Kolarska-Bobińska i to pani profesor między innymi i wtedy jej działaniom Instytutu Spraw Publicznych, który działał pod jej kierownictwem, zawdzięczamy dwudniowe referendum. Pamiętacie państwo, że tylko dzięki temu, że referendum trwało dwa dni, mieliśmy tą większość, która opowiedziała za z wejściem do Unii. Ale to nie było nic pewnego. Już wtedy były i negatywne narracje części polityków, oszczędzę nazwisk, którzy teraz mienią się demokratami, prawda? Więc ten proces wejścia był ciągle długi. I z jednej strony ta narracja, która jest teraz, też słyszeliśmy, jesteśmy szóstą gospodarką w Unii Europejskiej, wchodzimy do G20, ale czy ktoś podziękował właśnie obywatelom, obywatelkom z tego poziomu pojedynczego za ich wysiłki, bo to nie był taki cud, prawda? Lubimy mówić o złotej erze gospodarki, ale kto za tym stoi? Myślę, że trzeba podziękować Polkom, Polakom, studentom, studentkom, pracownicom, bo wszyscy za tym cudem się kryją. I to dobrze, że mamy różne zdania. Tutaj też w tej debacie o Unii Europejskiej w wymiarze gospodarczym ciągle stawiamy się w konkurencji, na przykład mówiąc Unia Europejska a Indie, Unia Europejska a Chiny, czy nawet Stany Zjednoczone i że tamte ci partnerzy wymienieni radzą sobie może lepiej w niektórych sytuacjach. No ale proszę państwa, Unia Europejska jest wspólnotą różnych państw, obecnie 27, o różnych systemach politycznych, o różnych kulturach politycznych, o różnych systemach wartości. I to jest wielki sukces, że udało się jednak wynegocjować to uniwersum wartości, o których pięknie mówił pan profesor Buzek. Przypominajmy też, że Polska wniosła do tego uniwersum wartości właśnie wartość solidarności. Ona jest namacalna. Jeśli wyjdziemy przed Parlament Europejski w Brukseli, ta największa aleja, tak zwana Esplanada, nosi nazwę Solidarności. To dzięki panu profesorowi Buzkowi, ale też wspomnijmy, że i Jacek Sariusz-Wolski przecież wtedy był zaangażowany w ten pomysł. Pierwsza prezydencja zakończyła się takim symbolicznym sukcesem właśnie nadania nazwy Solidarności. Ta Solidarność odrodziła się teraz, kiedy wybuchła wojna czy agresja pełnoskalowa i rzeczywiście przyjmowaliśmy bardzo spontanicznie ukraińskich uchodźców, nie pytając o to, czy będziemy mieli za to zwrot środków, po prostu traktując to jako naszą powinność i solidarność pomiędzy narodami, zapominając o historycznych wydarzeniach, które pewno też jeszcze ciągle wymagają też wypracowania tutaj wspólnej dyskusji. Ja reprezentuję środowisko naukowe może, więc też skupię się może też na tym wymiarze, bo myślę, że bardzo ważnym elementem też w tej całej naszej europejskiej grze i naszym europejskiej bytności jest nie sprowadzanie Unii tylko do tego, co było na początku. Przecież Unia Europejska zrodziła się po to, żeby mieć wspólny europejski gospodarczy projekt, który miał nam zagwarantować pokój w Europie. Widać, że po tych latach, kiedy ta narracja była skuteczna, ona przestaje być skuteczna. O tym mówili pięknie nasi przedmówcy, chociażby o tym czasie interregnum, o którym mówiła pani doktor Bonikowska. Dzięki pani Bochniarz gościliśmy tutaj kiedyś Zygmunta Baumana, który o interregnum i o tym czasie przejścia bez królewia mówił. To się właśnie ten czas między innymi charakteryzuje, że poszukujemy teraz nowych wyzwań, nowych wartości i bardzo niebezpieczny skręt się dokonał, bo z jednej strony bezpieczeństwo jest czymś, co łączy zarówno gospodarki, jak i indywidualnych ludzi, ale z drugiej strony, zobaczcie państwo, zapominamy o wartości pokoju, a do pokoju trzeba wychowywać. I tego, czego mi zabrakło, i tutaj będę kończyć, to właśnie to, że może w czasie tych naszych 22 lat zabrakło takiej socjalizacji europejskiej, bo tak jak uczymy się do życia w społeczeństwie, uczymy się do wykonywania różnych prac, musimy wiedzieć, że ta Europa jest właśnie na wyciągnięcie ręki. Wdzięczna jestem między innymi pani profesor Hibner, która przyjmowała pracując i w parlamencie wielu studentów, bo na to są środki. Apeluję do innych posłów i pań posłanek, aby też wykorzystywali te budżety, bo trzeba pokazać, że właśnie ta Europa jest ich, właśnie tych Polek, Polaków, uczniów, studentów, którzy potrafią wykorzystać właśnie te mechanizmy i też potrafią pokazywać, że to jest właśnie ten polski moment, bo taką może kichotem historii jest, że o polskim momencie mówi chociażby były pan ambasador Francji w Polsce, Pierre Buller, o tym pisze swoją książkę, a my sami nie umiemy z tego polskiego momentu skorzystać.
Bardzo dziękuję i teraz bym chciała usłyszeć, jaka jest perspektywa firm, ponieważ rzeczywiście krytyka Unii Europejskiej obecnie również się bierze z pewnych takich przesłanek, które niestety obserwujemy, malejącej konkurencyjności, tej takiej rozmuchanej biurokracji. To się dzieje i trzeba raczej szukać rozwiązań niż tylko recenzować. Natomiast jak pan, panie prezesie, postrzega, znaczy czy unijne regulacje tak naprawdę tworzą bariery, czy raczej impuls dla firm do budowania przewagi konkurencyjnej? I tutaj zwłaszcza w tej transformacji energetycznej i cyfrowej, no i jak biznes postrzega polską rolę i polską sprawczość w Unii Europejskiej?
Dzień dobry. Odniosę się jeszcze tutaj do tego, co powiedziała pani profesor. Pamiętajmy o jednym. W latach 90. byliśmy biednym krajem, nasze społeczeństwo wypracowało bardzo, bardzo ciężko, pracując przez wiele, wiele lat to, co mamy teraz. Nasi rodzice, my i nasze dzieci, te, które już poszły do pracy. Więc oczywiście Unia była tym mechanizmem, który nadał nam pewien ton, nadał nam pewien kierunek, nadał nam, dał możliwości rozwoju poprzez finansowanie i nie tylko, możliwości handlu, ale to nasze społeczeństwo swoją naprawdę ciężką pracą przeszło bardzo trudną drogę. Przypomnijcie sobie państwo w latach 90., jak to wyglądało, jak te fortuny gdzieś tam rosły pod Pałacem Kultury, później szybko upadały. Część z nich została i rozwinęła się w wspaniałe biznesy. I to był trudny czas. Oczywiście jednym się udało, innym nie. Jak to w życiu bywa. Natomiast nie zmienia to faktu, że to był trudny czas. Bezrobocie nie spadało poniżej 10%. Ja to pamiętam. Myślę, że państwo też będziecie pamiętali. Koniec lat 90. to było około 20 kilku, takiej ukrytej nawet 24% bezrobocia. To pokazuje, jaki skok się dokonał, co zostało zrobione. Zrobiliśmy to my, jako społeczeństwo, przy udziale Unii Europejskiej. I to jest niezaprzeczalne, z tym chyba nie chcę ich dyskutować. Natomiast jak postrzegamy to jako koncern? No dobrze, ja jestem tak zwanym chłopakiem z bloków. W bloku się wychowałem, w bloku całe życie mieszkałem na Śląsku. I teraz reprezentuję koncern, największy w tej części Europy, który ma tak szeroką działalność, mamy ponad 300 spółek. 300, nie 30, 300. Mamy tak szeroką działalność, że wszystkie regulacje, które powstają w Unii Europejskiej, jakoś nas dotykają. Teraz trzeba wziąć pod uwagę to, co też powiedział wcześniej pan europoseł Hetman, że przerost tych regulacji jest po prostu niewiarygodny. Wszystko musi być uregulowane, bo jak nie będzie uregulowane, to będziemy mieli złe samopoczucie jako urzędnicy w Brukseli. I problem jest z tym, że kiedy tam, gdzie się rozwijają najlepiej działalności gospodarcze, muszą mieć ludzie, którzy mają energię, mają chęć, mają pomysł, mają trochę swobody na to, żeby tą działalność rozwijać. I problem z Unią Europejską jest troszkę taki, że jeżeli projektuje jakieś regulacje, to projektuje je takie same dla wszystkich, no bo trudno, żeby nie. Ale to jest 27 krajów, każdy jest inny, każde społeczeństwo inne, każdy ma swoją historię inną i to nie tylko kulturową, ale także gospodarczą. I my jesteśmy troszeczkę inaczej, w innym miejscu położeni niż Hiszpania, załóżmy. Żeby tam się zdekarbonizować, to wystarczy zainwestować w panele fotowoltaiczne i ustawić ich ile się da. U nas jest jednak trudniej trochę. Trzeba zlikwidować coś, żeby powstało coś. I tu mamy tą różnicę. Ilość, niewiarygodna ilość regulacji, pakietów, które powstają, jest tak duża, że wdrożenie tego w swoich firmach mogą mieć niewielcy przedsiębiorcy, a już nie mówiąc o takim koncernie jak nasz. Popatrzcie Państwo, koniec rzędu temu, kto będzie w ogóle w stanie wymienić ilość regulacji wpływających na działalność gospodarczą. Nie będzie, bo nie ma takich osób w kraju. My musimy zatrudnić sztab ludzi, którzy są w stanie po pierwsze przeczytać te regulacje, później je zrozumieć, a później zastanowić się, jak je wdrożyć. I to pokazuje, jaki to jest wielki wysiłek. Ale dobrze, nas powiedzmy, my mamy tę możliwość. Ale mniejsze przedsiębiorstwa mają dużo trudniej. I to jest ten Brussels bubble, tak? Stwórzmy mnóstwo regulacji, uregulujmy wszystko i będziemy mieli wszystko pod kontrolą. No niestety z tym się później zaczyna problem. Ale to nie tylko ja mówię. To mówi cała branża chemiczna, która spotykała się w Antwerpii z panią przewodniczącą Ursulą von der Leyen, gdzie już któryś trzeci raz z rzędu mówi się o tej trudności wprowadzenia i prowadzenia działalności gospodarczej, oddając część działalności i sprzedaży takim częściom świata jak Azja. Ale nie narzekając, my jako Polska przez pierwsze 20 lat wdrażaliśmy regulacje jako taki pilny uczeń. Pojawiły się, trzeba je wdrożyć, być w czołówce. Od kilku lat staramy się, aby mieć wpływ na to, co się rodzi. Nie na etapie implementacji danej regulacji w danym kraju, ale już walki o to na poziomie brukselskim, kiedy te pomysły powstają, kiedy te projekty się pojawiają. I to jest tak zwany lobbying. Lobbying się oczywiście kojarzy czasami negatywnie. Natomiast cały świat działa w ten sposób. I my też musimy. To jest dosyć drogie, bo trzeba wysłać ludzi do Brukseli, ci ludzie muszą mieć wiedzę, trzeba wiedzieć, o co się walczy i po co się walczy i jaka jest możliwość. Nasza prezydencja, też gdybym zapytał Państwa i tutaj też siedzących, co wywalczyła? Normalny, przeciętny Kowalski pewno nie będzie wiedział, co wywalczyła polska prezydencja w ostatnim czasie, za pół roku. Wywalczyła po pierwsze, że nie ma już gazu z Rosji. Druga sprawa, wprowadzono tak zwane omnibusy, które wprowadzają deregulację, czyli otwierane są poszczególne dyrektywy i zaczyna się rozmowa i dyskusja na to, czy tam są sensowne przepisy, czy nie. Czy to wychodzi, czy nie, to już jest sukces, że w ogóle otwarto, bo wcześniej nigdy tego nie otwierano. A kolejną rzeczą jest to, że mówienie o odporności, o bezpieczeństwie spowodowało, że w pewnym momencie zaczęliśmy mówić o programie SAFE. Jesteśmy beneficjentami w dużej mierze tego projektu, oczywiście po prezydencji, ale to nie zmienia faktu, że wtedy zaczęto na ten temat rozmowy. Więc są już trzy miejsca, w których Polska zainicjowała poważne rozwiązania. Oczywiście to się nigdy nie dzieje szybko. Niestety Unia działa strasznie powoli, ale działa. Tak samo jest z tym, jak prowadzimy nasze biznesy. My oczywiście musimy się dostosowywać do regulacji, będziemy się dostosowywać, my będziemy próbowali zmieniać je i ucywilizowywać ze względu na to, że czasami Unia ma tendencję do tego, żeby wprowadzać regulacje i nakazywać robić coś, czego jeszcze nikt nie wymyślił, jak to zrobić. To są takie sytuacje. Natomiast z tym trzeba dyskutować. Problem jest tylko jeden, że to jest 27 krajów. Staramy się budować koalicję. Staramy się przekonywać wszystkich naszych europarlamentarzystów. Staramy się przekonywać europarlamentarzystów w krajach, w których prowadzimy działalność. Jest ich 7. I mamy coraz większy wpływ na to, że jest to zrozumiane i słyszane. I to nie jest problem Unii jako Unii. To jest kwestia ludzi, którzy wprowadzają pewne rzeczy. Gdybyśmy zapytali nawet europarlamentarzystów, czy byśmy zapytali nawet Komisję Europejską, czy wszyscy wiedzą, o czym mówi dekarbonizacja? No mówi się o tym, że treba się pozbyć CO2. Jak to zrobić? W jaki sposób? Jakim kosztem? Tego już też nie do końca wszyscy wiedzą, tylko jest to silosowo, każdy wie w swoim zakresie. I to jest dosyć duży problem, ponieważ później przychodzi to wszystko na poziom wdrażania poprzez przedsiębiorców i ci przedsiębiorcy muszą być mistrzami od wszystkiego, co jest trudne do zrobienia. Ale dlatego trzeba wpływać już tak, jak robimy to teraz, na etapie planowania i pomysłów, które się rodzą i które są wprowadzane w życie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję i ja tutaj jakby się podpisuję, trzeba brać udział w tym procesie i wiedzieć, jak to się robi. My oczywiście chętnie pomagamy i wyjaśniamy. Ja bym chciała się zapytać teraz, jakby na co firmy powinny zwracać uwagę, co jest na agendzie, co będzie generować wzrost w Unii Europejskiej. I bardzo dobrym zawsze takim wskazówką jest wieloletni budżet unijny. I tutaj kieruję pytanie do pana posła Lewandowskiego. Patrząc na ten projekt wieloletnich ram finansowych, na jakiś sposób uczestnicząc w negocjacjach, jakie są trendy?
Dzień dobry. Panelistów wielu czasu mało. W ogóle za dużo optymizmu to w tym panelu nie ma, dlatego ku pokrzepieniu serc. Ja wyliczę parę powodów naszej dumy z obecności w Unii Europejskiej, bo jeden ten dowód siedzi na sali, mianowicie Buzek z Tuskiem. Złamali monopol Zachodu na najwyższe funkcje w Unii Europejskiej. My jesteśmy od początku największym beneficjentem i będziemy beneficjentem. Ja dojdę do budżetu, bo czasami dobrze mieć komisarza do spraw budżetu. Mało widoczny jest nasz sukces na wspólnym rynku. I to szczególnie bardzo mocna w tej chwili nadwyżka w eksporcie do rolno-spożywczym, bo tu naród był najbardziej ogłupiony w tym referendum akcesyjnym. Wieś głosowała w większości przeciw akcesji, a jest to 17,9 miliardów euro nadwyżki akurat w tym segmencie w ubiegłym roku. No nie wspomnę o Erasmusie, ale naprawdę bardzo chciałbym podkreślić to, że czerpiemy korzyści ze wspólnego rynku. I jeszcze jedno zdanie przed budżetem, mianowicie do tego skłonił mnie minister Szymański, bo ta przemiana nastrojów na gorsze, eurosceptyczne, nie wzięła się znikąd. Ja mogę wskazać moment, kiedy na potęgę zaczęto nam zohydzać Unię Europejską i kiedy zaczęliśmy wstawać z kolan tak, żeby nabić sobie guza. Otóż już w kwietniu 2016 roku odbyła się pierwsza debata w Parlamencie Europejskim o nadużyciach władzy i zagrożenia wolności obywatelskich. Na tej agendzie był Honduras, Nigeria, Pakistan i Polska. A później nastąpiła ta kulminacja w postaci największego wygłupu w dziejach Unii Europejskiej, czyli zamach na Tuska z wynikiem 1:27. Także ta narracja przez 8 lat potęgowała się i to był taki polexit, tyle że niezadeklarowany, symboliczne wyprowadzenie flagi przez panią premier Szydło. Oczywiście nie jest to tylko skarbonka, ta Unia Europejska. Ja nazywam te pieniądze europejskie, przy czym no, to jest 170 miliardów netto przez 20 lat. Nazywam to dopalaczem do polskiej przedsiębiorczości. Ma pan rację, Polska dźwignęła się mocą swojej przedsiębiorczości. Tylko brakowało pieniądza inwestycyjnego. Ten pieniądz inwestycyjny przyszedł od roku 2004 i odmienił polską infrastrukturę, nie tylko drogową, morską, wszelką, łącznie z lotniskiem w Radomiu, ale też przede wszystkim szpitale, szkoły, laboratoria. To wszystko ma standard europejski w tej chwili i to by się nie wzięło z budżetów lokalnych czy z budżetów krajowych, bo tam brakuje pieniądza inwestycyjnego. To jest dopalacz do wspaniałej przedsiębiorczości, która odróżnia nas, jeżeli bierzemy jeden brzeg Odry i drugi brzeg Odry, to ja z upodobaniem śledzę rozmaite niemieckie media. Kiedyś to była Polnische Wirtschaft, ton z góry traktowania polskiej przedsiębiorczości. W tej chwili ja uwielbiam czytać takie kawałki, jak na przykład Die Welt opisuje polską wieś Osinów Dolny nad Odrą. 200 mieszkańców, ale 44 pracownie fryzjerskie. Największe zagęszczenie usług fryzjerskich na świecie. Dlaczego? Bo przyjeżdżają Niemcy, żeby skorzystać z tej polskiej przedsiębiorczości. Ona tak się wybudowała i w pewnym momencie przyszedł pieniądz europejski. Ale Polska ma, oprócz tych powodów do dumy, które wyliczyłem, zdolność koalicyjną, odbudowaną zdolność koalicyjną. Jak pan tu narzeka i słusznie na rozmaite regulacje, to proszę zobaczyć, jak nam się udaje rozmiękczać przerost przepisów związanych z Zielonym Ładem. W tej chwili batalia toczy się o tak zwane ETS i tu już Tusk zmontował koalicję 10 krajów, które będą trochę modyfikowały ETS 1 i opóźniały ETS 2. Przede wszystkim jednak Polska to jest reorientacja geopolityczna przy rozumieniu, czym jest zagrożenie ze wschodu. To się udało zrobić, tego już nikt nie zakwestionuje. Będzie budżet militarny, będzie sejf. I proszę zauważyć, to będziemy już ostatnie zdanie, bo panelistów wielu czasu mało, ale dotąd wrażliwość południa to była wrażliwość na uchodźstwo. Oni nie rozumieli naszej wrażliwości wschodniej. I co się stało? Rakieta trafiła Cypr i nagle słyszymy od Hiszpanów czy Włochów, że może by jednak sejf 2 zrobić, już bardziej zorientowany na tą wrażliwość, która się obudziła przez tą rakietę na południe Europy. Ale miejmy powody do dumy. Nie konkuruje się w tej chwili cierpieniami, co robią nasi koledzy z PiS-u. Zawsze są jakieś wystawy o polskich cierpieniach, bo jesteśmy tym Chrystusem narodów wiecznie samotnym. W tej chwili konkuruje się sukcesami. Mamy sukcesy.
Bardzo dziękuję i pan poseł Szczerba. Chciałabym o to bezpieczeństwo, obronność dopytać, bo wiem, że jest to temat panu bliski. Jak firmy mogą się wpisać w ten wysiłek teraz podejmowany na poziomie europejskim? Jaką przyszłość pan tu widzi? Jaka jest rola też Polski?
Dzień dobry państwu. Przede wszystkim chciałbym na początek trochę optymizmu, o którym wspomniał Janusz Lewandowski, na tę salę wprowadzić. Tak się złożyło, że byłem w niedzielę w Budapeszcie i to hasło Petera Madziara, naszego kolegi z Europarlamentu, brzmiało teraz albo nigdy i uważam, że to byłby świetny tytuł naszego panelu, a nawet całego cyklu EFNI, który można byłoby zrealizować. absolutne takie przekonanie, że to teraz albo nigdy. Słowa, które pochodzą od Sándora Patoffiego, czyli węgierskiego wieszcza, poety z okresu bohatera z okresu Wiosny Ludów, można wykorzystać w każdej sytuacji historycznej. Więc pierwsza sprawa, rzeczywiście zgadzam się ze wszystkimi panelistami, że z tą diagnozą, że jakby to, w którym miejscu w tej chwili jesteśmy, można nazwać czasem strategicznej niepewności. I w tej strategicznej niepewności wobec tych wszystkich sytuacji, na które nie do końca mamy wpływ, mamy prezydenta amerykańskiego, który mówi, że NATO jest papierowym tygrysem, w sytuacji, kiedy USA jest kluczowym filarem sojuszu, my musimy znaleźć swoją drogę. I absolutnie ważne jest to, żebyśmy wykorzystali to okno możliwości, które ma Polska, ponieważ jest kluczowym ogniwem bezpieczeństwa. I niewątpliwie to, co musimy zrobić, to budować politykę ambitną i wykorzystać te 5 minut, które po prostu mamy. I tutaj jest tylu fantastycznych ludzi, profesor Buzek, profesor Hibner, Janusz Lewandowski, Konrad, który był również w Parlamencie Europejskim. Wiemy o tym, że w Unii Europejskiej liczą się ambicje, ale ambicje dopiero wtedy mają jakąkolwiek wartość, kiedy się przekładają, po pierwsze, na regulacje, na zasady, dwa, na środki, o których była mowa i po trzecie, na trwałe koalicje. I te trwałe koalicje oczywiście musimy budować w ramach Unii Europejskiej, budować nasze strefy interesów, tam gdzie Polska ma swoje najbardziej istotne, egzystencjalne interesy. Patrz bezpieczeństwo, patrz obronność, patrz mobilność wojskowa, która się staje gigantycznym tematem, bo jeżeli my jesteśmy kluczowym ogniwem bezpieczeństwa, a ja pracuję w Komisji Bezpieczeństwa i Obrony i zajmuję się nową regulacją legislacyjną, tak zwane wojskowe Schengen, to mogę Państwu powiedzieć, nie zdradzając tajemnic, że 4 strategiczne korytarze mobilności wojskowej w Europie będą przechodzić przez Polskę. Więc to będą gigantyczne możliwości, ale również gigantyczne środki, o których wspominał Janusz, na mobilność wojskową w przyszłym budżecie będzie 10-krotnie więcej. Więc mamy ambicje, mamy możliwość wykorzystania. Musimy budować nasze strefy interesów w sytuacji, kiedy cały czas obserwujemy, że ten niepewny świat buduje, czy odbudowywuje strefy wpływów. Bardzo ciekawe było wystąpienie premiera Kanady w Davos. Nie wiem, czy Państwo to pamiętacie. On powiedział o grupie krajów średniej wielkości, mocarstwach średniej wielkości, że jak nie jesteś przy stole, to znaczy, że jesteś w menu. I myślę, że podobnie powinna traktować, trochę parafrazując to, swoją misję w tej chwili Polska, a szczególnie Unia Europejska. My nie możemy być samotni. I mam absolutne przekonanie, że takim instrumentem, który również mamy, to są strategiczne partnerstwa. I Unia Europejska konsekwentnie, jak Państwo to obserwujecie, widzicie, polska prezydencja, Wielka Brytania, oczywiście Norwegia, ale ten rok to jest po prostu już, można powiedzieć, cały ciąg nowych porozumień. Indie, nawet Ghana, Islandia, Australia, więc kluczowi partnerzy, którzy budujemy te partnerstwa, bo nie możemy być samotni, wtedy, kiedy odradzają się strefy wpływu. My przy tym stole nie możemy usiąść na tym jednym krześle, tylko powinniśmy tam przystawić do tego stołu całą ławę, żeby być skutecznymi. Kolejna sprawa, mam absolutne przekonanie, że nie ma ważniejszej sprawy niż bezpieczeństwo. I tutaj Państwo jako eksperci, również reprezentujący przedsiębiorstwa, jak nie ma bezpieczeństwa, to jest ryzyko, są ryzyka i wtedy nie ma pewności, nie ma stabilności i wszystko się nie spina. Więc jakby wykorzystanie tych 5 minut. Konrad mówił o tym, że trzeba budować zgodę, bo jest duża polaryzacja. No ale myśmy mieli w Polsce jeden test. Tym testem był SAFE. No i powiem szczerze, to była próba, to była wyciągnięta ręka, no zbudujmy wobec tego jakieś porozumienie. Tego porozumienia się nie udało zbudować. Znaczy, sorry, no ale nawalił prezydent, nawaliła opozycja i my robimy swoje po prostu. Znaczy, musimy to zrobić sami, bo nikt za nas tego nie po prostu nie zrobi. Druga sprawa, rzeczywiście rozszerzenie. Tak się złożyło, że byłem w zeszłym tygodniu w Barcelonie na imprezie, na dużym wydarzeniu Politico w Hiszpanii był pani profesor, premier Czarnogóry. I on powiedział, że Czarnogóra jest praktycznie gotowa. Zamknęła 14 rozdziałów negocjacyjnych, pozostałe ma otwarte już na poziomie 80-90%. Jeżeli rzeczywiście rozszerzenie ma być jakimś punktem, który nas buduje, bo im większa Europa, tym silniejsza Europa, to my musimy jakiś krok zrobić w kierunku rozszerzenia. Pytano go, dlaczego to rozszerzenie go interesuje. Mówił wprost, bo Unia Europejska to jest jedyny prawdziwy projekt pokojowy i o tym też warto rozmawiać. Więc bardzo istotne jest to, i ja tym też tak czasami wspominam, że my byliśmy przez lata kupcem, jeśli chodzi o politykę obronną, czy budowanie przemysłu obronnego, czy współpracę w ramach przemysłów obronnych. My musimy stać się po prostu teraz producentem, bo zakupy budują silniejszą armię, ale produkcja i możliwości produkowania na masową skalę, a wszystkie te przyszłe wojny to będą też wojny technologiczne, muszą ten przemysł obronny i te środki europejskie na obronność mogą zbudować polską silną gospodarkę.
Bardzo dziękuję. Niestety czas tego panelu się skończył, a jest jeszcze tyle tematów, które warto by było podjąć. Jeszcze chciałam zapytać państwa o zasoby, które nie w pełni wykorzystujemy, bo tutaj padła kwestia społeczeństwa obywatelskiego i kwestia budowania zgody, lobbyingu, sojuszy i partnerstw. Czy jeszcze na sam koniec coś byście jeszcze do tego dodali? Po jednym zdaniu bym prosiła każdego o takie podsumowanie.
Ja nie chciałbym być zrozumiany jako piewca jakiegoś kiczowatego porozumienia i kneblowania debaty. Mi chodziło tylko o to, żeby w tym krajobrazie unijnym dostrzec rzeczy, które czasami nas dzielą. Z całą pewnością porażką rządów Zjednoczonej Prawicy była niezdolność do zamknięcia sporu o praworządność. I tutaj pełna zgoda. Traktuję to nawet trochę osobiście w tamtych okolicznościach, ale w tym szumie nie może nam ginąć fakt, że w sprawach takich jak polityka klimatyczna, realizm migracyjny, wspólny rynek czy budżet mamy zdanie takie samo. Stanowiska rządu Mateusza Morawieckiego zostały podtrzymane przez rząd Donalda Tuska. I to w naszych absurdalnych warunkach musi być ukrywane. Wszyscy to po części robimy. Ja się z tego wyłączyłem, ale widzę, że to jest ukrywane jako fakt wstydliwy. W normalnych warunkach to powinien być powód do dumy, że mamy w kraju pewne elementy, gdzie racjonalnie jesteśmy w stanie wyważyć, policzyć czasami wręcz. I wychodzą nam dokładnie te same dane i je prezentujemy zewnętrznemu odbiorcy. Tak byłoby lepiej, by po prostu uniknąć tego szumu, w którym tracimy obraz sytuacji. Bo tak, zdarzały się rzeczy absurdalne, spór o praworządność był dla Polski szkodliwy, natomiast nie możemy zapomnieć, że w tym samym czasie prowadzimy tak samo racjonalny spór od 20 lat o te rzeczy, o których mówiłem. Migracja, klimat, wspólny rynek, żeby dotknąć tych najważniejszych. Oczywiście Rosja to jest temat stały, ale akurat tutaj chyba uznaliśmy, że wiemy, o czym mówimy. Ten absurd polaryzacyjny powoduje również utratę, upływ siły miękkiej, ponieważ my przenosimy nasze idiosynkrazje w taki sposób, że nasza zdolność kooperatywna jest bardzo słaba, bo to jest wstydliwe. To jest ryzykowne wręcz, prawda? Można złamać sobie karierę polityczną przez zbytnią kooperatywność. Próbujemy to przenosić na służbę cywilną, także tą unijną. W związku z czym nasza służba cywilna nie ma pełnego poparcia, pełnego potencjału poparcia każdego kolejnego rządu. To jest powód, dla którego odgrywa mniejszą rolę. Jak sobie tutaj czegoś nie zrewidujemy, wszyscy wspólnie, nie mówię, nie adresuję tego do nikogo konkretnie, wszyscy razem, to będziemy tkwili w tej sytuacji pewnej niedowagi wpływu, ale też powinniśmy mieć cały czas w tyle głowy, że ta niedowaga jest wtórnym tematem. Podstawowym wrażeniem, które powinniśmy pielęgnować, jest to, że Polska miała rację, miała wpływ i zmienia Unię na lepsze.
Bardzo dziękuję. Pani profesor Hübner się zgłosiła, więc pierwsza ma.
Takie długie zdanie też można z przecinkami?
Nie, bardzo proszę. Więc
ja bym chciała bardzo krótko, ja bym chciała się ustosunkować właśnie, odpowiadając na pani pytanie, ustosunkować się do paru spraw. My pomijamy cały czas jedną wielką słabość Polski, jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie w Unii Europejskiej, polityczne, instytucjonalne, także gospodarcze, mianowicie fakt, że jesteśmy także poza obszarem wspólnej waluty i to jest koszt dla przedsiębiorców i dlatego nie mogę nic zrozumieć, dlaczego przedsiębiorcy w Polsce nie rozmawiają na ten temat. Wczoraj pan Peter Madziar powiedział, że oni mają horyzont 2030 na wejście węgiel do obszaru wspólnej waluty. Druga rzecz, bardzo krótko, w związku z tym, że jesteśmy w środowisku przedsiębiorców, jest w tej chwili pomysł od paru miesięcy już dyskutowany i mam nadzieję, że Polska go poprze i że polski biznes poprosi rząd o wsparcie tego pomysłu, a mianowicie stworzenie czegoś, co zastępuje ujednolicanie prawa europejskiego, którego nikt nie lubi specjalnie, mianowicie ten tak zwany 28 reżim, czy też EU-ing, czyli też taka jedna regulacja na całą Europę, dająca dostęp do 450 milionowego rynku, dobrowolnie przystępujące przedsiębiorstwa innowacyjne, które chcą działać według jednego prawa, które daje im otwarcie na cały rynek bez jakby zmiany wielu regulacji. Więc to jest niesamowicie ważne, żebyśmy to poparli. Koszt regulacji, które dla firmy są takimi wysokimi kosztami, to jest jednocześnie jakby zastąpienie faktu, że inaczej musielibyśmy się dostosowywać do małych rynków, a tak mamy od razu dostęp przy jednej regulacji do 450-milionowego rynku i to jest niesamowicie ważne. I ostatnia rzecz, czego ja nie potrafię zrozumieć, bo jak patrzę teraz na Czechy na przykład, to tam formą wzmacniania przedsiębiorstwa, rozwoju przedsiębiorstwa jest na przykład przejmowanie innych przedsiębiorstw, także przedsiębiorstw zagranicznych, co teraz ja rozumiem, że ten przemysł obronny też taką opcję ważną otwiera. I to jest dużo szybciej niż to żmudne budowanie dzień po dniu, krok po kroku firmy. I ja jakby nie dostrzegam tego zrozumienia dla takiego sposobu działania wśród polskich firm. I o Hiszpanii ostatnio, że to jest kraj, który ma chyba najniższą w Europie koszty energii, kilkakrotnie niższe od Polski. Nie dlatego, że tam słoneczko świeci dłużej, tylko dlatego, że 20 lat temu rząd hiszpański rozpoczął żmudną politykę wspierania odnawialnej energii, subsydiując także, to się po już chyba 10 latach skończyły te subsydia i był wielki alarm, ale to zbudowało ogromny potencjał. Także to się nie bierze tylko jakby znikąd, czy z warunków naturalnych, ale potrzebne jest patrzenie do przodu i wyprzedzeniem, uruchamianie polityk, które dadzą nam w stosownym momencie przewagę konkurencyjną.
Dziękuję bardzo. I już chyba tylko pan prezes na zakończenie.
Nierówne szanse.
Oj tam. Szanowni Państwo, co byśmy tu nie powiedzieli, nie ponarzekali sobie wspólnie na Unię, że jest tak lub siak, to powiedzmy sobie szczerze, to jest najlepsze miejsce do życia na świecie. Bez względu na wszystko. Dziękuję.
Bardzo Państwu dziękuję. Ja jeszcze dodam na zakończenie, że przedstawicielstwo Lewiatana w Brukseli obchodzi w tym roku 25-lecie. Także świętujemy. Myślę, że będziemy mieć dla Państwa bardzo dobre wiadomości w ciągu tego roku i zapraszamy do współpracy. Dziękuję bardzo jeszcze raz.